Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dziś spróbujemy podsumować 12 lat pontyfikatu papieża Franciszka. Zastanowimy się, na czym polega czas pasyjny w kościele ewangelicko-augsburskim. W audycji sprawdzimy także, co dzieje się w Wejherowie z tablicą poświęconą męczennikom piaśnickim. Zajrzymy także na górkę, do Dominikanów. Zapraszam. Cały świat chrześcijański modli się w tych dniach za papieża Franciszka. Tegoroczna 12. rocznica wyboru przypadła w wyjątkowym dla Ojca Świętego czasie. Od miesiąca Franciszek przebywa w szpitalnym apartamencie na 10. piętrze Polikliniki Gemelli. W piątek minął dokładnie miesiąc jego pobytu w szpitalu. W ostatnich dniach napływają doniesienia o stopniowej, lekkiej poprawie jego zdrowia. Ale jego stan pozostaje złożony i dlatego konieczne jest dalsze leczenie. Nie wiadomo, kiedy Franciszek będzie mógł opuścić klinikę. Niewątpliwie jednak przypadająca w tych dniach rocznica rozpoczęcia pontyfikatu jest dla Ojca Świętego niezwykła. O wyjątkowym pontyfikacie papieża Franciszka z biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej Piotrem Przyborkiem rozmawiała redaktor Anna Rembas.
Powiem o pierwszym momencie, kiedy dowiedziałem się, że papież właśnie został wybrany, czyli że kardynał Bergoglio został papieżem. 13 marca, to było w godzinach wieczornych. I w parafii, w której posługiwałem, było w tej godzinie właśnie nabożeństwo fatimskie, które się skończyło. I to nabożeństwo prowadziło do mszy świętej. I kiedy wychodziłem do mszy świętej, to właśnie okazało się, że jest nowy papież, papież Franciszek już. I chyba jako jeden z pierwszych w świecie sprawowałem intencji Ojca Świętego mszę świętą właśnie 13 marca o godzinie 20.
Niesamowite.
To wielka radość, bo trochę tak jak z Janem Pawłem II, z dalekiego kraju, właściwie nikt nie bardzo wiedział, skąd pochodzi, kim jest, jak go odbierać. No i te lata pontyfikatu pokazały, że rzeczywiście był to papież, czy jest to papież pełen niespodzianek.
Oceniamy ten pontyfikat, zwracamy uwagę na to, jakie były jego główne założenia. Jakim papieżem jest Ojciec Święty, papież Franciszek?
Z jednej strony mogę tak powiedzieć osobiście, bo tak jak pani redaktor pytała, kilka razy spotkałem papieża, szczególnie wtedy, to już była dłuższa rozmowa, kiedy zostałem biskupem i każdy biskup przebywa wtedy w Rzymie jakiś czas i tam są spotkania z różnymi dykasteriami, między innymi z Ojcem Świętym. I to, co uderza w papieżu, to przede wszystkim taka niesamowita prostota. Prostota, która właściwie sprowadza się do kilku punktów, bo też o takich punktach nam, jako biskupom, powiedział, żebyśmy w ten sposób posługiwali. Pewnie z własnego doświadczenia, bo mówił o tym, żeby tworzyć jedność między biskupami, tworzyć jedność z kapłanami i być dla ludzi. I to są chyba takie słowa klucz, które cechują biskupa, ale te słowa klucz, czy powinny cechować, te słowa klucz jeszcze jeden mają taki, że być blisko z Panem Jezusem. I te cztery punkty, wydaje mi się, że papież stara się realizować.
Jakie przesłanie papieża Franciszka przede wszystkim trafia do nas, do ludzi, którzy słuchają tego, co mówi Ojciec Święty?
Myślę, że tym przesłaniem jest ta prostota Ewangelii, że ta Ewangelia jest skierowana do wszystkich, że to nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego wykształcenia, specjalnych studiów, żeby pójść za Chrystusem. Tylko papież jakoś tak powraca bardzo mocno na ten brzeg Jeziora Galilejskiego i tam, gdzie właściwie rybacy zostali powołani przez Pana Jezusa jednym zdaniem: pójdź za mną. Oni zostawili wszystko i poszli za Nim. I papież nas tego uczy, żeby zostawić wszystko i pójść za Panem Jezusem. Może po raz kolejny, może gdzieś tam człowiek zatrzymał się, może człowiek upadł. To papież jakoś tak niesamowicie głosi tu Ewangelię miłosierdzia, że Pan Jezus przebacza, podnosi i powołuje: pójdź za mną.
Uczciwość, prostota, braterstwo, ubóstwo, troska o godność, dialog, komunikacja, otwarcie na drugiego człowieka.
Papież zawsze bardzo się cieszy, bo to jest niesamowite, że myślę, że to podobnie jak z Janem Pawłem II czy z papieżem Benedyktem, że mimo tego, że wiadomo, tych ludzi jest mnóstwo, to papież jest taki zawsze radosny i cieszy się, że może z drugim człowiekiem się spotkać. I też to widać po jego kazaniach, szczególnie tych kazaniach z Domu Świętej Marty, gdzie tak po jezuicku, tak jak papież też zalecał odnośnie do homilii, że jest i przeżycie, jest przykład i jest po prostu odniesienie do Ewangelii. Te trzy punkty, które sprawiają, że ten przekaz jest żywy, prosty i bezpośredni.
Papież zachęca też do poszukiwania nowych form ewangelizacyjnych. Co to znaczy?
Myślę, że jakoś tak u papieża prymat przed prawem, takim prawem kanonicznym, ma duszpasterstwo i to jest chyba to właśnie wychodzenie do człowieka, bo my czasem zamykamy się, no bo prawo jest, nie pozwala mi tego czy tamtego zrobić, a papież mówi, żeby wychodzić do człowieka i że ten człowiek w pewnym sensie staje się prawem, bo dopiero w rozmowie, dopiero w dialogu wychodzi, co tam jest w sercu człowieka i może okazać się, że coś jest dużo głębszego, dużo więcej niż nam się tylko wydaje zewnętrznie. I czasem te struktury, które tworzymy, które powodują, że właściwie człowiek jest oceniany przez pryzmat prawa też i prawa kanonicznego, trzeba trochę obejść, żeby dotrzeć do człowieka i wtedy dopiero widać, co można zrobić i w jaki sposób można ewangelizować.
Ojciec Święty oceniany i określany jako papież wpatrzony w człowieka, wrażliwy społecznie.
No to widać chociażby po tym zupełnie innym paradygmacie, gdzie na przykład papież sprawuje liturgię Wielkiego Czwartku w więzieniu, gdzie papież wychodzi do ubogich, z nimi się spotyka, gdzie papież też stworzył specjalne struktury dodatkowe jeszcze w kontekście pomocy ubogim. Także tutaj oczywiście to jest zawsze gdzieś tam jakiś taki dylemat, jak to zrobić, żeby tego człowieka wyciągnąć z biedy, a nie tylko pomóc doraźnie, ale myślę, że papież na to bardzo jest nastawiony i też w każdym właściwie nauczaniu, czy też w czasie każdej pielgrzymki zwraca na to uwagę.
Papież przełomu, papież pokoju, papież ewangelizator, czy papież radykalny? Które z określeń ksiądz biskup tutaj przede wszystkim by uwypuklił?
Myślę, że wszystkie można uwypuklić, bo rzeczywiście ten papież ma inną trochę mentalność niż my, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że Ojciec Święty jakoś tak bardzo jasno się wyraża też i w różnych kwestiach doktrynalnych i tam nie ma dwuznaczności. Natomiast ten papież zawsze zostawia jakieś okno otwarte i tutaj to możemy mieć z tym trochę problemu, bo rzeczywiście papież powie jedno, później gdzieś tam komentują, tłumaczą, także czasem ten przekaz dociera sprzeczny. Stąd też ten papież zaskakuje na pewno, ale myślę, że to wszystko jest ku temu służy, żeby rzeczywiście zwrócić naszą uwagę na człowieka, na Pana Jezusa, na to, żeby gdzieś tam nie stać się przeszkodą w przekazywaniu łaski, tylko stać się jako Kościół, wspólnotą, która przygarnia i rzeczywiście prowadzi do Chrystusa, prowadzi do zdroju zbawienia, do przebaczenia.
Ksiądz biskup śledzi wszystkie komunikaty z Watykanu, które płyną do nas?
Przyznam, że te komunikaty są, jak to się mówi potocznie, dwoje babka wróżyła, bo trochę takie to śmieszne jest, jak to papież ma stan krytyczny, ale cały dzień pracował. Także właściwie śledzę oczywiście, bo też modlę się, tu modlimy się w naszej wspólnocie w intencji Ojca Świętego, ale tak myślę, że niewiele z tych komunikatów można wywnioskować.
Ostatnio usłyszeliśmy, że zwołał konsystorz. Czy to coś w ogóle może oznaczać?
Znaczy ten konsystorz to był planowany, bo to nie jest nic nowego, nic nadzwyczajnego, bo to taka plotka poszła, już właściwie wszyscy się szykowali, że kardynałowie będą jechać na konsystorz, a to się okazało nieprawdą. Ja nie myślę o abdykacji, myślę o tym, że pewnie to życie zmierza do końca i to już w rękach Pana Boga i też modlimy się o wypełnienie woli Bożej i o siłę, łaskę, nadzieję dla Ojca Świętego.
A jakie przesłanie papież kieruje do ludzi młodych?
Mi tak osobiście bardzo mocno przypomina się to, co papież mówił w Lizbonie, bo tam uczestniczyłem w spotkaniu młodzieży, teraz też to spotkanie w Rzymie, bardzo papież się na to cieszył i szykował. Daj Boże, że Pan Bóg da mu jeszcze siłę, łaskę i zdrowie. Ale to, co było w tym przesłaniu do młodzieży, to, żeby oni się nie bali podejmować wyzwań, nie bali uwierzyć Panu Bogu i sobie i nie bali uwierzyć drugiemu człowiekowi. Bo to jest chyba dzisiaj najtrudniejsze dla młodego człowieka, że właściwie on trafia w niesamowity świat dorosłych, który jest pełen lęku, bo przecież wojna, bo przecież różne niebezpieczeństwa, brak relacji jest i właściwie ten człowiek młody jest zagubiony. I Ojciec Święty tak bardzo mocno mówi, żeby się nie bać, tylko żeby uchwycić rękę Pana Jezusa i podjąć wyzwanie.
Ciekawe porównanie. W tym czasie, kiedy wspominamy i podsumowujemy pontyfikat papieża Franciszka, poczynił Jarosław Szydłak, prezes Stowarzyszenia KACK w Gdyni. Porównał trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnego. Co z tego wynika? Posłuchajmy.
Kiedy mamy 12. rocznicę działalności papieża Franciszka na stolicy Piotrowej, to zestawiłem trzech papieży, nazwijmy to mojego życia, czyli papieża Jana Pawła II. Urodziłem się w czasie, kiedy Jan Paweł II był już papieżem, więc jakby zastałem taki stan oczywisty, że jest papież Polak. Potem papież Benedykt XVI, wybrany na stolicę Piotrową po Janie Pawle II, oddający ją, tak to sobie nazywam, czyli potrafiący po prostu oddać w momencie, kiedy już nie było sił, oddał urząd, oddał powierzone mu zadania, podjął kolejną rezygnację w życiu i zostaje wybrany kardynał Bergoglio, przyjmuje imię Franciszka. Do tych trzech papieży, do tych trzech też ich wizerunków podpisałem trzy słowa. Pod Janem Pawłem II napisałem życie, pod Benedyktem XVI prawda, a pod Franciszkiem człowiek. Dzisiaj, kiedy jest 12. rocznica wyboru papieża Franciszka i jego działalności na stolicy Piotrowej, a jednocześnie, kiedy rodzą się różne pytania, choćby z uwagi na stan zdrowia, towarzyszymy papieżowi w tej chwili modlitwą, jemu, lekarzom, którzy się nim opiekują. Nie wyobrażam sobie, żeby rzymski katolik nie zastanawiał się nad tym momentem, nad tą sytuacją. I z tej perspektywy, patrząc na te minione 12 lat, nadal podpisałbym pod Franciszkiem człowiek. Co mam na myśli? Dla mnie cały pontyfikat Jana Pawła II był po pierwsze pontyfikatem, w którym papież skupiał się właśnie wokół tego wszystkiego, co nazwę słowem życie. On się skupiał wokół życia ludzkiego. On bronił życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Oczywiście to głos Kościoła już od Evangelium Vitae Pawła VI, ale dla mnie nikt tak wyraźnie tego nie mówił jak Jan Paweł II. To był papież życia również przez swój styl życia właśnie, funkcjonowania, papież pielgrzym, papież, który był wszędzie, on był żywy. Spotkania z nim były żywe. Papież życia, ponieważ wiedział, że życie ludzkie to jest przestrzeń, która rozwija się tylko w wolności, więc jednocześnie jego pontyfikat to jest walka, nieustanna walka o wolność życia ludzkiego w różnych miejscach, na różnych kontynentach, w tym przecież wtedy w jego własnej ojczyźnie, w naszej ojczyźnie, w Polsce. Papież Benedykt XVI nie tylko z uwagi na jego wcześniejsze naukowe doświadczenie, na wielki umysł, czy wcześniej jako kardynała Ratzingera i potem papieża Benedykta XVI, ale to jest papież, który całe swoje nauczanie, całą swoją myśl, całą swoją uwagę koncentruje wokół prawdy, wokół tego, czy człowiek A. prawdy wciąż poszukuje, czy może wygodniej mu już z kłamstwem, B. czy jak już tą prawdę nazwie, określi, pozna, prawdę, którą jest Bóg, no to czy ona jest w stanie go pociągnąć, czy jest w stanie przemieniać jego życie. Papież, dla którego prawda była imieniem Boga, tak jak dla Jana Pawła II, według mnie tym najważniejszym imieniem Boga było życie. A papież Franciszek to jest papież, który tym najważniejszym imieniem Boga posługuje się, mówiąc o człowieku. I papież Franciszek od początku pontyfikatu, w zasadzie od wyboru imienia, przyjmując imię Franciszka, przywołując gdzieś biedaczynę z Asyżu, to jest papież, który kiedy myśli o Bogu, myśli równolegle o człowieku. To jest papież, który mówi swojemu jałmużnikowi, kardynałowi Krajskiemu, że jak cię zobaczę za biurkiem, ogólnie rzecz biorąc, to cię zwolnię, jak żartobliwie wspomina to kardynał Krajewski, bo masz być na ulicy, masz być tam, gdzie są ludzie, wokół których inni przechodzą już obojętnie. To jest papież, który całą swoją uwagę skupia na człowieku, na wszystkich jego problemach, we wszystkich aspektach problemów człowieczeństwa. To jest papież, który mówi, nie możesz mówić, że kochasz Boga, jeśli po drodze najzwyczajniej w świecie nie zatrzymałeś się przy człowieku, który tego potrzebował. I myślę, że dziś, patrząc z perspektywy 12 lat, to każdy rok, każde wydarzenie, każdy dokument papieski podkreśla właśnie to, że papież Franciszek, kiedy myśli o Panu Bogu, myśli przez pryzmat jego słowa człowieka, skupia się wokół tego, żeby Ewangelię głosić poprzez czyn, i to konkretny czyn wobec konkretnego człowieka, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Dzień pokuty i modlitwy rozpoczął w kościele ewangelicko-augsburskim czas pasyjny. Jest to 40-dniowy okres przygotowujący do pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w Wielki Piątek oraz świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to też czas pokuty, rozumiany jako upamiętnienie, powrót do Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła poprzez spowiedź, sakrament Komunii Świętej. W czasie pasyjnym Diakonia Polska prowadzi ekumeniczną akcję charytatywną Skarbonka Diakonijna. Akcja trwa do świąt wielkanocnych. W tym czasie trzy organizacje, Caritas Polska, LOS Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zachęcają do rezygnacji z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Religia w szkole, obecność Kościoła w przestrzeni medialnej oraz kwestia powołania komisji ekspertów do spraw nadużyć seksualnych to główne tematy 400 obrad zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Sekretarz generalny konferencji, biskup Marek Marczak, poinformował, że w trakcie obrad przedstawiony został m.in. stan prawny nauczania religii w szkołach publicznych w związku z nowym rozporządzeniem minister edukacji. Biskupi zajęli się również kwestią funkcjonowania podmiotów medialnych Konferencji Episkopatu Polski, a także obecnością Kościoła w przestrzeni medialnej. W czasie obrad została przeprowadzona szeroka dyskusja na temat powołania Komisji Ekspertów do spraw nadużyć seksualnych. Wprowadzenie zakazu spowiedzi dzieci stanowiłoby nieproporcjonalną ingerencję w wolność sumienia i wyznania dziecka i w prawo rodziców do wychowania zgodnie z przekonaniami. Petycja nie zasługuje na uwzględnienie, wynika z opinii Sejmowego Biura Ekspertyz. Petycja w sprawie zakazu spowiadania dzieci trafiła do Sejmu w październiku ubiegłego roku i wzbudziła wiele komentarzy. Wprowadzenie zakazu spowiedzi odnoszącego się do wszystkich dzieci, a więc do ukończenia przez nie 18 roku życia, przynależących do wszystkich związków wyznaniowych, które stosują spowiedź indywidualną, stanowiłoby nie tylko nieproporcjonalną ingerencję w wolność sumienia i wyznania dziecka oraz prawo rodziców do wychowania go zgodnie z własnymi przekonaniami, ale także naruszenie instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Czytamy w opinii Sejmowego Biura Ekspertyz i oceny skutków regulacji. Tablica pamięci męczenników piaśnickich zostanie ponownie zamontowana na dworcu kolejowym w Wejherowie. Stanie się to po remoncie, który jest obecnie przeprowadzany, mówi Marcin Drewa, inicjator tego przedsięwzięcia. Warto przypomnieć, że historia Lasów Piaśnickich to jedna z największych niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej na Pomorzu, podkreśla Drewa.
6 października 2023 roku na dworcu kolejowym PKP w Wejherowie w sposób uroczysty odsłonięto tablicę imienia męczenników piaśnickich. Była to odpowiedź na mój wniosek, aby jeszcze bardziej upamiętnić i propagować historię Lasu Piaśnickiego, historię martyrologii II wojny światowej, w tym właśnie zbrodni piaśnickiej. Dworzec Wejherowski stał się niejednokrotnie ostatnim etapem transportu na miejsce kaźni. Dlatego też bardzo się cieszę, że do tego uroczystego nadania imienia dla dworca w Wejherowie doszło. Ta historia jest dla nas wszystkich bardzo ważna i ważne jest, abyśmy upamiętniali tych pomordowanych, bo nie znając historii, nie jesteśmy pewni przyszłości. Nie pamiętając o tych bohaterach, nie mamy drogowskazów, nie mamy osób, na których możemy się oprzeć, a szczególnie myślimy wszyscy o błogosławionej Alicji Kotowskiej, która została tam też zamordowana i wiele tysięcy osób. Dlatego też z ogromną radością przyjąłem informację od pana prezesa PKP, że tablica wróci na swoje miejsce, że ponownie zostanie umiejscowiona na dworcu w Wejherowie, na dworcu imienia męczenników piaśnickich.
Mimo iż do świąt Wielkiej Nocy jeszcze ponad miesiąc, to przygotowania do wspólnego świątecznego śniadania dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących już trwają. Duszpasterstwo akademickie Górka, działające przy gdańskich Dominikanach, poszukuje wolontariuszy na to wydarzenie. Jak wygląda przygotowanie? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała o tym z Kasią Bogdanowicz i Piotrem Gajewskim z Duszpasterstwa na Górce.
Zaczęliśmy już naprawdę miesiąc temu. Najpierw szukaliśmy wśród nas koordynatorów, którzy zajmą się danymi kwestiami. Stworzeniem zapotrzebowań dla noclegowni, ile paczek musimy zrobić, kto będzie gotował ten żurek nasz, jakby się zajmie organizacją tego, rozwożeniem samych paczek jakby do noclegowni. Później po prostu dzwonienie właśnie do każdego, co potrzebują, kiedy możemy przyjechać.
Organizujemy w tym roku kupno sprzętu AGD. dla samych tych domów. Cóż, jedzenie, paczki, to wszystko coraz więcej kosztuje. Te paczki się robią coraz biedniejsze. Więc pomyśleliśmy, że może stricte pomożemy tym domom, aby to dotarły, czy jakieś pralki, suszarki. W niektórych takich domach nawet znajdują się takie warsztaty, które mają przystosowywać tych państwa do zawodu jakiegoś, przystosowania do życia, więc nawet dostaliśmy zapotrzebowanie na szlifierkę kątową, żeby można było załatwić.
Dużo osób przychodzi na śniadanie wielkanocne?
Wielka kolejka przed namiotem, który stawiamy na placu obok kościoła Dominikanów, świętego Mikołaja. Rozważamy naprawdę różne kwestie, żeby jak najbardziej umilić ten czas i żeby jak najwięcej tym osobom dać, żeby mogły jak najspokojniej, bez zmartwień spędzić ten czas.
Obecność, rozmowa, to jest taki wielki skarb, który im dajecie.
Posiłek, który organizujemy, czy ten żurek już przysłowiowy, tak, z tym chlebem, to jest na pewno bardzo ważne dla nich. Jeszcze ważniejsze, tak, z perspektywy takiego dobrostanu, siadają przy jednym stole, mają możliwość rozmowy, czy to rozmowy między sobą, czy rozmowy z wolontariuszami. Staramy się też zawsze organizować na poprzedniej wigilii, zorganizowaliśmy, aby chociaż psycholog czy studenci psychologii mogli wziąć udział, bo oni naprawdę mieli takie pragnienie rozmowy i nawet zawsze, jeżeli się podeszło i chociaż tak trochę zagaiło, to się otwierali i to było piękne, że tak po prostu ta taka żywa książka powoli się otwierała i opowiadali o swoim życiu. Jeden pan, pamiętam, mówił, że przyszedł z pracy po prostu, że pracuje, ale ma tyle długów, że nie jest w stanie sobie po prostu z tym poradzić. Jeżeli jest taka możliwość, żeby chociaż ciepły posiłek zjeść, to przychodzi tutaj. Tyle ile ludzi, tyle historii i tyle kryzysów. No chociaż trochę tego dobra chcemy po prostu dać.
Mówimy z takim wyprzedzeniem o tym śniadaniu, bo szukacie między innymi wolontariuszy.
Szukamy wolontariuszy, nie jesteśmy sami wszystkiego w stanie zrobić. Na przykład po prostu, żeby przyjść i żeby było tyle osób, żeby pomóc, to na pewno pomaga nam szczep BUR, bo są, ich jest prawie tyle, co właśnie osób potrzebujących i pomagają rozdawać jedzenie i paczki. Potrzebujemy także darczyńców, ponieważ te paczki, nasz żurek nie może się po prostu bez nich wydarzyć, ponieważ potrzebujemy tych funduszy. Zbieramy je przy każdym evencie. Mamy zrobiony swój kosztorys, czy się możemy wyrobić. Już nawet jak sobie patrzyliśmy, ile same paczki z takim jedzeniem, albo ze słodyczami dla dzieci. Dzieci też przychodzą na to wydarzenie, przychodzą całe rodziny. Po prostu chcemy, żeby każdy tam się czuł dobrze.
Jeśli mówimy o kosztorysie, to też można powiedzieć, że każdy z nas może pomóc, bo zbieracie datki wszędzie.
Tak, zgadza się. Datki akurat bardzo łatwo można u nas złożyć, ponieważ wystarczy po prostu wykonać przelew do nas, do kuchni świętego Mikołaja.
Dane takie szczegółowe, informacje, gdzie można doczytać, jak ktoś chciałby się zgłosić jako wolontariusz albo wrzucić ten datek na to śniadanie wielkanocne, gdzie?
Wszystko można znaleźć u nas na Facebooku. Stworzyliśmy wydarzenie jako De Agurka. Śniadanie
czyli
wielkanocne.
Czyli duszpasterstwo akademickie.
Tak, tak, zgadza się. Śniadanie wielkanocne z osobami potrzebującymi 2025.
Dlaczego warto być wolontariuszem? Dlaczego warto poświęcić ten czas?
Bardzo miło jest zobaczyć uśmiech po prostu na drugiej twarzy człowieka. Dobro naprawdę wraca. Tak jak mówił Piotrek, posłuchanie tych osób pomaga też docenić to, co się ma.
Daje mi to trochę, można powiedzieć, takiego powera do działania. To dzieło pomocy temu drugiemu człowiekowi, te spojrzenie i zauważenie tych potrzeb drugiego człowieka, to uskrzydla. Dlatego uważam, że warto pomagać innym ludziom. Nigdy nie wiemy, kiedy znajdziemy się po tej drugiej stronie.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Życząc spokojnej niedzieli, dobrego tygodnia, pozdrawiam Państwa wraz z realizatorem dzisiejszej audycji Jackiem Puchalskim, pamiętając jednocześnie również o modlitwie za papieża Franciszka oraz ludzi chorych i cierpiących, a może kogoś zachęciliśmy do włączenia się w przygotowania do świąt, na przykład u Dominikanów. Do usłyszenia, Andrzej Urbański.